Jak w każdy piątek o tej porze zapraszamy na audycję z cyklu Szukając Słowa Bożego, a dzisiaj nad czytaniami z najbliższej niedzieli rozważania poprowadzi ksiądz profesor Henryk Witczyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący dzieła biblijnego w Polsce, członek Papieskiej Komisji Biblijnej. Przyzywajmy na początku Ducha Świętego.
Oczyść mnie, Duchu Święty, przyjdź. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Tymi słowami refrenu, którym będziemy się modlić w najbliższą 20. niedzielę zwykłą, witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkich zebranych przy radioodbiornikach Radia Maryja, przy audycji Szukając Słowa Bożego. Zanim rozpoczniemy słuchanie poszczególnych fragmentów Pisma Świętego przewidzianych na tę właśnie 20. niedzielę zwykłą w roku liturgicznym A, chciałbym określić temat, ideę przewodnią, którą te właśnie wszystkie trzy czytania, łącznie z psalmem, nam pokazują. Tym tematem jest po prostu zjednoczenie wszystkich ludzi wokół Boga. Prorok Izajasz zapowiada to wspaniałe pielgrzymowanie zarówno Izraelitów z niewoli babilońskiej, jak też cudzoziemców na świętą górę do Jerozolimy, do świątyni Boga żywego, na spotkanie z Bogiem. Ewangelia pokaże nam spotkanie kobiety kananejskiej, a więc poganki, z Chrystusem. Będziemy mogli zobaczyć, jak wychodzi się ze świata pogańskiego na spotkanie z Bogiem objawiającym się właśnie w Mesjaszu, Synu Dawida, Jezusie Chrystusie. I wreszcie fragment z 11 rozdziału listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian skłoni nas do niezwykle głębokiej refleksji na temat zjednoczenia wszystkich ludzi wokół Chrystusa, Mesjasza, wokół Boga, łącznie z tymi, którzy, tak jak część Izraela w czasach Jezusa i aż do dzisiaj, odrzuca po prostu Jezusa jako Mesjasza. Jak apostoł Paweł widzi rozwiązanie tego jakże bardzo bolesnego problemu dla niego i dla każdego chrześcijanina? Pamiętamy czytanie z poprzedniej niedzieli, gdy apostoł mówił, że sam wolałby być pod klątwą, wyłączony jakby, oczywiście jest to pewne paradoksalne stwierdzenie, określające jednak jego wielki ból z tego powodu, iż część tego wspaniałego narodu, który przez wieki oczekiwał przyjścia Mesjasza, w momencie, kiedy ten przyszedł, nie rozpoznał go, a nawet odrzucił. Tak więc wsłuchujmy się w poszczególne czytania, wyławiając poszczególne argumenty, przesłania, punkty do naszej medytacji, którą poprowadzimy właśnie w tym temacie, na ten temat. Jak Bóg jednoczy różnych ludzi wokół siebie, tak by powstała rzeczywiście jedna rodzina dzieci Bożych. Będziemy się modlić właśnie tymi słowami psalmu. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże, jednego Boga, wszystkie ludy. Dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie bardzo łatwo powstają coraz to nowe jakieś wspólnoty religijne, różne inspiracje religijne, duchowe, filozoficzne. Ludzie z łatwością zakładają różnego rodzaju właśnie denominacje wyznaniowe. Znamy różnorodne religie, dzięki mediom po prostu możemy bliżej poznać. A więc dzisiejsze Słowo Boże stawia przed nami bardzo ważny, bardzo trudny równocześnie problem, jak z tego wielkiego rozdzielenia, w jakim tkwi aktualnie ludzkość, Bóg prowadzi jednak stopniowo wszystkich ludzi do poznania jednego Boga, Boga żywego, który objawił się właśnie w pełni w Jezusie Chrystusie. Wsłuchajmy się zatem w pierwsze czytanie.
Z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.
Wysłuchaliśmy wspaniałego tekstu z księgi proroka Izajasza. Dokładniej mówiąc, jest to fragment otwierający trzecią część tej księgi. Egzegeci dyskutują, czy to jest fragment otwierający trzecią część, czy zamykający drugą. Druga część proroctwa Izajaszowego, to są rozdziały od 40 do 55, powstały w niewoli babilońskiej, jeszcze kiedy prorok, uczeń wielkiego Izajasza z połowy VIII wieku, zapowiadał powrót, już rychły powrót do ziemi obiecanej. I tutaj słyszymy to stwierdzenie właśnie: moje zbawienie już wnet nadejdzie, moja sprawiedliwość ma się objawić, lada dzień, lada tydzień. Zbawienie, sprawiedliwość, czyli wyzwolenie, wyprowadzenie was z domu niewoli w Babilonii, gdzie prowadzicie marne życie niewolników. A więc tekst pochodzi z tego wspaniałego okresu wielkiego wyjścia z niewoli babilońskiej, ale równocześnie prorok zwraca się do Izraelitów ze słowami adresowanymi do cudzoziemców, a raczej ze słowami, które mówią o cudzoziemcach. Bo prorok rzeczywiście zwraca się do swoich rodaków, do Izraelitów, ale mówi też o cudzoziemcach. I jest to wypowiedź nieprawdopodobnie ważna. Mamy bowiem czas przełomu VI-V wieku, kiedy jeszcze myślenie o innych ludach, pogańskich narodach w Izraelu było zupełnie prawie obce. Co więcej, te wszystkie narody były postrzegane jako okrutni wrogowie, którzy niejednokrotnie najeżdżali, tratowali, burzyli. Właśnie 70-80 lat wcześniej zburzyli Jerozolimę, świątynię samą, uprowadzili, pozabijali multum ludzi. I teraz właśnie prorok o tychże cudzoziemcach, mieszkańcach najprawdopodobniej Mezopotamii, którzy mogli troszeczkę bliżej poznać wiarę Izraela, wiarę w Boga jedynego, Stworzyciela nieba i ziemi. O tychże cudzoziemcach Bóg mówi, że będą po prostu też zaproszeni na świętą górę, czyli do świątyni w Jerozolimie. Najprawdopodobniej to jest argument właśnie przemawiający za tym, że z kolei ten tekst może już powstawać w okresie, kiedy świątynia w Jerozolimie jest odbudowywana, 520-518 rok i następne lata, w każdym bądź razie przed Chrystusem, rzecz jasna. Otóż mamy tutaj sytuację niezwykle interesującą z historycznego punktu widzenia. Wielkie doświadczenie cierpienia narodu izraelskiego, wygnanego właśnie do Babilonii z powodu swoich grzechów, bałwochwalstwa zwłaszcza, a z drugiej strony ta wielka perspektywa otwarcia na cudzoziemców, na reprezentantów innych narodów. Może tylko króciutko wniknijmy jeszcze szczegółowiej w treść tego wspaniałego proroctwa. Mianowicie proroctwo to przedstawia takie zasadnicze działania, które Bóg zaleca swojemu ludowi, jeżeli ten lud chce dotrzeć na świętą górę, do domu Bożego, do świątyni. Zachowujcie prawo, przestrzegajcie sprawiedliwość. To jest pierwszy warunek, bardzo ważny, na czele postawiony. Następnie mówi o zachowywaniu szabatu, dnia świętego, dnia poświęconego po prostu modlitwie, rozważaniu o Bogu, Stworzycielu, o Bogu, który wyzwala. I wreszcie, trzymajcie się mocno mojego przymierza. Jest to przepiękne określenie, mówiące o tym, iż przymierze jest jakby taką kotwicą, której właśnie lud Izraela pośród wszelkiego rodzaju burz, zawirowań, winien się trzymać. Przymierze to po prostu Bóg, który objawił się jako sprzymierzeniec, jako ten, który jest z nami. I prorok tutaj zachęca właśnie do takiego wiernego trwania przy Bogu, który jest Bogiem przymierza, czyli naszym po prostu sprzymierzeńcem, a w mentalności starożytnych to wręcz tak jakby był naszym krewnym po prostu, kimś niezwykle mocno, w sposób nierozerwalny praktycznie z nami związanym. Zwróćmy też uwagę, jak w tym wspaniałym proroctwie ukazana jest odpowiedź Boga na działania, te właśnie trzy zasadnicze działania Izraela, które przełożą się na postawę cudzoziemców, którzy przyjdą właśnie, aby służyć Bogu Izraela, aby miłować Go, aby zostać Jego sługami. Otóż po pierwsze Bóg przyprowadzi ich na moją świętą górę, jak mówi tutaj prorok. Po drugie, rozweselę ich. Przepiękne określenie, jesteśmy praktycznie w przededniu uroczystości wniebowzięcia Matki Najświętszej. Święta, które jest praktycznie świętem szczęścia Matki Najświętszej i Kościoła, który ona symbolizuje. To rozweselenie się wierzących w Bogu jest tutaj przepięknie zapowiedziane. Rozweselenie się powiązane właśnie z modlitwą uwielbienia. Uroczystość wniebowzięcia będziemy czytać i praktycznie modlić się, słuchając Ewangelii, na którą złoży się praktycznie wielka modlitwa Matki Najświętszej, Magnificat, wielbi dusza moja Pana. A więc wesele tego rodzaju. I wreszcie trzecia odpowiedź ze strony Pana Boga dla zarówno pobożnych Izraelitów, jak też cudzoziemców, którzy pójdą ich śladami i będą sługami Boga żywego. Mianowicie, przyjmę ich ofiary. To jest kapitalne stwierdzenie. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu. Co to znaczy przyjąć ofiarę? Przyjąć ofiarę to znaczy przyjąć człowieka, który tę ofiarę składa. Ofiara symbolizuje po prostu człowieka, jego życie, jego pracę, jego poświęcenie, całą jego twórczość, również cierpienia, wszystko, co stanowi treść jego życia. I kiedy Bóg mówi, że przyjmę ich ofiary, ich całopalenia wręcz i inne ofiary, to znaczy, że ich życie po prostu będzie niezwykle cenną wartością w oczach Boga, będzie po prostu zanurzone w życiu Boga, otrzyma po prostu nowy, niezwykły sens. Tak w wielkim skrócie oczywiście przedstawia się treść pierwszego czytania. Za chwilę wysłuchamy słów psalmu już bez komentarza. Wsłuchajmy się jednak, jak również autor psalmu 67 bardzo mocno podkreśla to właśnie wielkie otwarcie świątyni w Jerozolimie, świątyni Izraela, ale jej wielkie otwarcie na inne ludy. Te właśnie ludy, o których mówił prorok Izajasz w 56 rozdziale swojej księgi.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech się narody cieszą i weselą, bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niechaj nam Bóg błogosławi, niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, do was pogan mówię, będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu nieposłuszeństwa Żydów dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.
Wysłuchaliśmy niezwykle ważnego fragmentu, praktycznie końcowego fragmentu z listu do Rzymian, rozdział 11. Żeby go dobrze zrozumieć, musimy uwzględnić cały większy fragment, jaki stanowią rozdział 9, 10 i 11. W tych trzech rozdziałach święty Paweł zajmuje się, jak wspomniałem na początku, bardzo bolesnym dla niego osobiście, ale dla każdego z apostołów i dla nas dzisiaj również problemem, tajemniczym bardzo problemem, jak zrozumieć to, że część, jak on tutaj mówi, właśnie narodu wybranego, umiłowanego przez Pana Boga, obdarzonego właśnie wielką miłością, przymierzem, obietnicami, nie rozpoznała w Jezusie Chrystusie Mesjasza i odrzuciła go nawet. Stała się nieposłuszna wobec głoszonego przez niego orędzia. Otóż apostoł, zastanawiając się, wnikając w tę wielką tajemnicę planu Bożego, dochodzi do takiego właśnie wniosku, który przedstawia w dzisiejszym czytaniu, że w tej niewierze w Chrystusa, oczywiście podkreślam, w odrzucenie Chrystusa jako Mesjasza przez Żydów, należy widzieć pewien tajemniczy plan Boży. Mianowicie apostoł wyjaśnia to tak. Mamy tutaj powtarzające się jak refren te dwa słowa: nieposłuszeństwo Bogu i miłosierdzie, doznanie miłosierdzia od strony Boga. Otóż szkicuje sytuację następująco. Kiedy naród żydowski był posłuszny Bogu, od Abrahama poczynając aż właśnie do czasów Chrystusa, wtedy z kolei poganie byli nieposłuszni, żyli w grzechach po prostu, zamknięci w swoich grzechach, o których w liście do Rzymian właśnie w drugim rozdziale apostoł pisze z całą dramaturgią po prostu, pokazując, jak grzechy te wyniszczają po prostu człowieka i jego kulturę, często nawet wielkie cywilizacje. Z drugiej strony apostoł odkrywa, że w momencie, kiedy Żydzi w czasach Jezusa Chrystusa okazali się w części oczywiście nieposłuszni Bożemu wezwaniu płynącemu z ust Jezusa, wtedy poganie przyjęli właśnie orędzie Ewangelii, otworzyli się na głoszoną im Ewangelię i dostąpili miłosierdzia. Tak jakby to zamknięcie się części Izraela na Chrystusa było swego rodzaju taką przyczyną przeniesienia Ewangelii również do pogan. Apostoł tak to po prostu w wielkim skrócie rzecz ujmując widzi. Krótko mówiąc, rozmyślając nad tym bardzo bolesnym i dramatycznym problemem niewiary części Izraela, większej części Izraela swojego czasu, czy współczesnego Izraela, no bo wiadomo, że ten tekst ma też aktualną wartość, dotyczy tego, co dzisiaj, w czym żyjemy. Apostoł odkrywa w tym wielki zamysł Boży i każe nam po prostu oczekiwać miłosierdzia Bożego dla wszystkich, zarówno dla pogan, jak też dla tej właśnie części Izraela, która odrzuciła Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza. I wyraża swoją wielką tutaj nadzieję, że tak jak poganie w pewnym momencie dostąpili miłosierdzia, mimo że przez całe wieki byli nieposłuszni z powodu swoich grzechów, nieposłuszni Bogu, tak samo ma nadzieję, że również Izrael, ten właśnie niewierzący w Chrystusa, w Jezusa jako Mesjasza, również dostąpi miłosierdzia i to w czasie obecnym, tak jak to podkreśla bardzo mocno. Ten czas obecny oznacza życie na ziemi po prostu, przed paruzją. I konkluduje apostoł tym wspaniałym zdaniem, które nawiązuje do zasadniczej tezy listu do Rzymian. Tę tezę wyraził w trzecim rozdziale, werset 23, Mianowicie wszyscy ludzie zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Kiedy mówi wszyscy, ma na myśli zarówno pogan, o których pisze w drugim rozdziale, jak też Żydów, którzy mogliby się szczycić, że oni jednak prowadzą życie lepsze od pogan, mają prawo i tak dalej. Apostoł jednak wykazuje, że z tym przestrzeganiem prawa różnie było, o czym właśnie słuchaliśmy w pierwszym czytaniu choćby, czytając proroków, widać to bardzo wyraźnie. Stąd też apostoł konkluduje, wszyscy, nie ma takiego człowieka, czy to poganin, czy Izraelita, cieszący się przymierzem z Bogiem, wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej, ale na tym nie koniec. Wszyscy też dostępują usprawiedliwienia darmo, usprawiedliwienia, czyli miłosierdzia właśnie, przemienienia z grzesznika w sprawiedliwego, dostępują usprawiedliwienia darmo z łaski Boga, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. I to jest właśnie kapitalne, zasadnicze stwierdzenie, z którym apostoł Paweł zwraca się do swojego umiłowanego narodu, że ma głęboką nadzieję, że również ci, którzy odrzucają teraz, z różnych powodów oczywiście, Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jako Mesjasza Izraela w pierwszym rzędzie, ci, którzy go teraz odrzucają, w pewnym momencie dostąpią jednak miłosierdzia Bożego, ale nie inaczej, jak poprzez odkupienie, które dokonane jest właśnie w tym Jezusie z Nazaretu. To mówi bardzo mocno też w 10 rozdziale swojego listu, centralnym w tej sekcji od 9 do 11 rozdziału, gdzie apostoł pisze, że nie ma innej drogi do Boga, do życia wiecznego w Bogu, jak tylko wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. To są wersety, zobaczmy, 10 rozdział, werset 9. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, Panem, czyli zmartwychwstałym po prostu, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. A więc nie ma jakichś dwóch, czy trzech, czy dziesięciu dróg do Boga. Tak jak to nieraz próbujemy główkować, medytować, rozważać, mędrkować. Objawienie mówi bardzo wyraźnie po prostu. Droga do Boga, do życia w Bogu, do usprawiedliwienia człowieka grzesznika jest tylko jedna. Wyznanie wiary w Jezusa. Jezus jest Panem. Czyli Jezusa z Nazaretu Bóg wskrzesił z martwych, tego, którego ludzie ukrzyżowali, Bóg wskrzesił z martwych. Wyznanie tej wiary prowadzi do usprawiedliwienia, do zbawienia. Wyznanie wiary, czyli po prostu zjednoczenie, bo to nie chodzi tylko o wypowiedź słowną, jakąś informację. Chodzi po prostu o przylgnięcie do Jezusa zmartwychwstałego, który nosi ciągle rany męki, jak wiemy po prostu. Otóż przylgnięcie do tegoż Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego prowadzi do zbawienia, czyli do przemienienia człowieka, do obdarzenia go właśnie chwałą zmartwychwstania, do uwolnienia z jego grzechów, nieprawości, z wszelkiego zepsucia, które stało się jego udziałem w ziemskim życiu. Taka jest też w największym skrócie zasadnicza treść tegoż właśnie fragmentu, bardzo ważnego fragmentu dotyczącego tajemnicy dziejów zbawienia. Tutaj apostoł bardzo szeroko tę tajemnicę ujmuje, a zarazem niezwykle głęboko, pokazując, iż wydarzeniem absolutnie kluczowym, od którego zależy zbawienie wszystkich ludzi, i pogan, i Żydów, jest Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały, a z naszej strony wyznanie wiary, że Jezus jest Panem, że Bóg go wskrzesił z martwych.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do niego uczniowie i prosili: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom. A ona rzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.
Spróbujmy wniknąć w tę niezwykle poruszającą scenę ewangeliczną, wydarzenie z życia, z działania właśnie Jezusa z Nazaretu. Tę Ewangelię da się podzielić i warto to czynić, bo wtedy mamy po prostu szczegółowszy wgląd w całą dynamikę wydarzenia, na trzy takie sceny. Pierwsza scena obejmująca wersety, przypomnę, to jest 15 rozdział Ewangelii Mateuszowej, wersety od 21 do 23. I gdy weźmiemy pod uwagę pojawiające się osoby w tym fragmencie, to mamy Jezusa, kobietę i uczniów. Druga scena, mamy troszeczkę inną kolejność. Wersety od 24 do 27. Jezus, uczniowie i dopiero na trzecim miejscu kobieta. I wreszcie werset 28, jeden werset, ale stanowiący niezwykłą scenę finałową, gdzie mamy przed oczami tylko Jezusa i kobietę. Jezus, który wypowiada niezwykłą pochwałę pod adresem wiary kobiety, kananejki, czyli pogańskiej kobiety, poganki. Przyjrzyjmy się króciutko tym poszczególnym wersetom, żeby nasza medytacja, którą za chwilę rozpoczniemy, była możliwie najgłębsza, ujmująca jak najwięcej aspektów tego właśnie tematu, o którym powiedziałem, jak powstaje nowa, zjednoczona rodzina dzieci Bożych. Najpierw zauważmy, że ewangelista bardzo nam pięknie pokazuje takie bardzo odważne wyjście Pana Jezusa spoza obszaru Judei, a nawet Galilei, w stronę Tyru i Sydonu. Jezus rzadko udawał się na terytoria właśnie takie pozaizraelskie, terytoria pogan. Te dwa miasta, Tyr i Sydon, to wielkie centra handlowe leżące nad morzem, więc po prostu ludzie bardzo zamożni, bogaci. I to z tamtego regionu przychodzi właśnie do Jezusa kobieta kananejska, określona po prostu jako kobieta kananejska. To określenie kananejska oznacza tyle, co po prostu poganka, nieznająca wiary Izraela, nieuczestnicząca właśnie w tych obietnicach, w przymierzu, w wybraniu Izraela, o którym święty Paweł na początku 9 rozdziału listu do Rzymian z taką właśnie dumą wielką mówił. Ale co ona robi? Ona po pierwsze zwraca się do Jezusa wołając. Ewangelista podkreśla tutaj ten intensywny głos po prostu, wołanie. Najpierw wypowiada cały swój ból. Ulituj się nade mną, moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Ale zwraca się też do Jezusa z bardzo charakterystycznym określeniem: Panie, synu Dawida. To określenie typowe dla Mesjasza po prostu. Więc widzimy pogankę, która ma bardzo trafne rozeznanie dotyczące tożsamości Jezusa, syna Dawida, oczekiwanego Mesjasza, Mesjasza właśnie ubogich i udręczonych. I to, co przeżywa z powodu ciężkiej choroby córki dręczonej przez złego ducha, jakoś pozwala jej jakby łatwiej odnaleźć Jezusa i nazwać go tym wspaniałym tytułem Synu Dawida. Uczniowie z kolei, ich reakcja, są oburzeni tą wypowiedzią. Jezus oczywiście nie odezwał się, jak podkreśla ewangelista, ani słowem, a uczniowie po prostu prosili: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Wydaje się, że ten głośny, donośne wołanie to była przyczyna, prawda, skłaniająca ich do takiego nacisku na Jezusa, żeby ją odprawił, bo czemu będzie wołać za nami po prostu tak zapewne pełnym bólu, po prostu przejmującym wołaniem. Ale może też w tym jej wołaniu odkryli pewną niestosowność, bo jak poganka może wołać do mistrza, do rabbiego, do nauczyciela w Izraelu. Pan Jezus wydaje się na początku podzielać to ich myślenie po prostu. Jezus, jak podkreśla ewangelista Mateusz, nie odezwał się do niej ani słowem. Charakterystyczne milczenie. W drugiej scenie, zaczynającej się od wersetu 24 do 27, mamy troszeczkę inną kolejność, jeśli chodzi o pojawienie się, czy raczej rozmowę poszczególnych bohaterów. Jezus, uczniowie, dopiero w drugiej kolejności kobieta. Mianowicie czytamy tak. Uczniowie proszą: odpraw ją, bo krzyczy za nami. On odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Ta wypowiedź często umyka naszej uwadze, a jest niesamowicie ważna. Pochodzi bez wątpienia z ust samego Jezusa z Nazaretu. I w tej wypowiedzi Pan Jezus wyjaśnia im swoją tożsamość, kim jest. Mianowicie jest pasterzem, posłanym przez Boga. Zwróćmy uwagę na to słowo. Jestem posłany. Posłany przez Boga oczywiście. Do owiec rozproszonych Izraela, które poginęły z domu Izraela. Przychodzą na myśl liczne proroctwa, które zapowiadały Mesjasza, który podejmie taką właśnie pasterską funkcję Boga samego i zastąpi ludzkich pasterzy, którzy nie zdali egzaminu, doprowadzili właśnie do takiego rozproszenia, pogubienia się, rozbicia narodu wybranego. Na przykład w proroctwie Ezechiela w 34 rozdziale mamy taką wspaniałą zapowiedź nowego pasterza, który będzie dbał, troszczył się o owce, a przede wszystkim je po prostu zgromadzi w jedno. W tej Ewangelii często Pan Jezus mówi właśnie, bądź to o ślepych przewodnikach, tych, którzy powinni być pasterzami, nauczycielami, są jednak nazwani przez Jezusa ślepymi przewodnikami. To jest ten sam rozdział, werset 14. Czy w innym miejscu Pan Jezus mówi, że żal mu tego ludu, bo są jak owce bez pasterza w ogóle. Otóż wypowiadając to zdanie, ja jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela, Pan Jezus praktycznie zaznacza, że nadszedł czas mesjański, zapowiedziany przez Ezechiela w 34 rozdziale. A więc Pan Jezus ujmuje tutaj swoją misję, zasadniczą misję, główną misję. Jest nią odbudowa Izraela jako ludu zjednoczonego wokół prawdziwego Boga i wokół Mesjasza, pasterza, którego Bóg posłał po prostu, aby prowadził jego lud, aby go jednoczył. W dalszej części tej sceny mamy rozmowę Jezusa z kobietą. Ona przyszła, upadła przed nim i prosiła. Mamy tutaj, zobaczmy, aż trzy czynności wyeksponowane przez ewangelistę bez żadnych dodatkowych określeń. Przyszła, upadła przed nim i prosiła. Ten zaimek przed nim jest w centrum tych trzech czasowników dla podkreślenia właśnie, że całe jej działanie zmierza w kierunku osoby Jezusa. W wypowiada charakterystyczną prośbę nawiązującą do poprzedniej: Panie, dopomóż mi. Pełne bólu, po prostu modlitewne wołanie. Dopomóż mi. Ale Pan Jezus w tej rozmowie pozostaje dalej właśnie bardzo mocno związany z własną wizją swojego posłannictwa. Posłany jako Mesjasz do domu Izraela, do Izraelitów po prostu, żeby ich odnaleźć, żeby przyjść im z pomocą, żeby objawić im współczucie Boga, Jego miłosierdzie, które było im obiecane po prostu przez wieki. Prorocy tak zapowiadali przyjście Mesjasza. Dlatego odpowiada jej, posługując się w tradycyjnym, mądrościowym stylu, przepięknym obrazem. Obrazem po prostu stołu, na którym jest chleb, na stołu, przy którym jest gospodarz i który to gospodarz po prostu rozdaje chleb dzieciom, a nie wolno przecież rzucać chleba psom. Oczywiście w tej wypowiedzi nie ma tutaj aluzji czy jakiejś intencji jakby poniżenia tejże właśnie kobiety. Wręcz przeciwnie, Pan Jezus koncentruje się w tej wypowiedzi właśnie na tej logice swojej misji, że jest powołany, posłany przez Boga do tych, którzy są dziećmi Boga, którzy są synami Boga, do Izraelitów, którzy mają przymierze z Bogiem po prostu. Co będzie później, czy posłannictwo Mesjasza zostanie rozciągnięte też na pogan, tego na razie nie mówi. Znamy tę kwestię z nauczania, z działania świętego Pawła po prostu. Ale Pan Jezus tutaj zatrzymuje się bardzo stanowczo na tym swoim działaniu w odniesieniu do synów narodu wybranego, Izraela, do synów właśnie dzieci Bożych w oparciu o pierwsze przymierze. Ale bardzo charakterystyczna jest tutaj odpowiedź kobiety. Kobiety, która przyjmuje ten obraz Chrystusa, mądrościowy obraz, z całą serdecznością i z całą taką właśnie mądrością też, całym sercem, akceptuje tę prawdę wyrażoną właśnie w tym obrazie, ale równocześnie swoją mądrością i pokorą po prostu wprowadza pewną modyfikację do tego obrazu, mówiąc o owych szczeniętach, o kruszynach, które spadają ze stołu panów, prawda? I to jej myślenie, takie właśnie podejmujące dialog z Jezusem, jakby wnikające głębiej w myśl Jezusa, nawiązujące do jego zamiaru, jest tutaj niesamowicie cenne, ponieważ przytoczony przez nią argument jest przyjęty przez Pana Jezusa. Wtedy Jezus jej odpowiedział: niewiasto, wielka jest twoja wiara. Jest tutaj mowa o wierze rozumianej właśnie jako zaufanie do dobroci Jezusa, tego, o którym powiedziała, że jest synem Dawida, wielkiego króla, jest królem po prostu. Wyraziła to swoje wielkie zaufanie w jego szczodrość, w jego miłość, że w jego sercu całkowicie otwartym na synów Izraela znajdzie się też choćby odrobina miejsca dla kobiety kananejskiej. Z ust Chrystusa płynie niezwykłe stwierdzenie: niewiasto, wielka jest twoja wiara. Podobnej pochwały Pan Jezus nie powiedział praktycznie pod niczyim innym adresem, chyba że można by, a raczej nawet należałoby przywołać paralelną wypowiedź adresowaną do setnika, który przyszedł właśnie prosić Jezusa, żeby uzdrowił jego sługę. By powiedział tylko słowo, oczywiście, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I Pan Jezus odpowiedział właśnie temuż oto rzymskiemu, przecież pogańskiemu właśnie żołnierzowi, że takiej wiary nie znalazł nawet w Izraelu. Jest to troszeczkę inne sformułowanie, niemniej wyrażające też podziw Jezusa dla wiary tegoż właśnie poganina, rzymskiego setnika. Tutaj Jezus wręcz otwarcie chwali wiarę Kananejki, to jej przylgnięcie do Jezusa, do jego serca pełnego dobroci. Wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie, jak chcesz. Znamy finał, oczywiście ewangelista dodaje, od tej chwili jej córka została uzdrowiona. Otóż w tej trzeciej scenie odkrywamy, jak rodzi się nowy Izrael. Praktycznie Pan Jezus pozostaje wierny swojemu posłannictwu, uzdrawia, uwalnia z mocy złego ducha Izraelitów, tych, którzy do Niego się zwracają, którzy słuchają Jego Ewangelii, ale też od czasu do czasu przyjmuje, daje łaskę wiary, uzdrawia, uwalnia przedstawicieli właśnie owych cudzoziemców, o których prorok Izajasz mówił. W ten sposób rodzi się nowy Izrael. Oczywiście w całej rozciągłości te pierwsze gesty spełnione przez samego Jezusa z Nazaretu, zostaną one w całej rozciągłości, jakby to powiedzieć, zaaplikowane w misji Kościoła przez świętego Pawła, który po swoim spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym doskonale zrozumie, iż orędzie o zmartwychwstaniu winien głosić nie tylko synom Izraela, ale wszystkim ludziom. Tak oto właśnie widzimy, jak w ziemskiej działalności Jezusa z Nazaretu ma swoje, jakby to powiedzieć, początki, wielka misja wielkiego apostoła narodów, świętego Pawła, który zaniósł orędzie o zmartwychwstaniu, o Chrystusie, Mesjaszu, o Bogu żywym, jedynym ludom praktycznie całego Imperium Rzymskiego. Tak oto wygląda treść tej dzisiejszej Ewangelii, przybliżona od strony takiej lektury właśnie wnikającej w poszczególne słowa, wyrażenia, kontekst sytuacyjny, postaci, które występują. I po tym etapie, który nazywamy w naszej audycji etapem lectio, czyli takiego właśnie rozczytania tekstu, wniknięcia w poszczególne dominujące słowa, trzeba je zobaczyć właśnie, pogłębić nasze rozumienie tych sformułowań. Przejdźmy teraz do etapu meditatio, czyli rozważania, i spróbujmy sobie postawić właśnie ten temat, który, przyznają Państwo, narzuca się po prostu bardzo mocno. Temat narodzin ludu Bożego. Ludu, który jest złożony właśnie z różnych osób, pochodzących z różnych narodów, z różnych kultur. Spróbujmy zobaczyć, jak Słowo Boże pokazuje nam to tworzenie się Kościoła jako rodziny dzieci Bożych. Jak wygląda ten właśnie proces?
Przypomnijmy zatem numery telefonów do naszego studia w Toruniu: 56 655 23 55 dla Polski Północnej albo 56 655 23 56 dla południowej części kraju. Słuchacze z zagranicy wybierają numer 00485 6 655 2333 lub drugi numer podobny z końcówką 66. Przypomnę, że w dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego gościmy księdza profesora Henryka Witczyka.
Halo, słuchamy.
Szczęść Boże. Chciałem bardzo podziękować za tą dzisiejszą naukę, za takie przybliżenie tego tekstu. Byłem właśnie na Jasnej Górze w Częstochowie i wydaje mi się, że w bardzo dużej mierze doświadczyłem, w ogóle w ostatnich dniach doświadczyłem tej prawdy o tym, o przybranym synostwie i o naszej, o naszym powrocie do Pana Boga, czy o naszym zbliżaniu się do Pana Boga, które wymaga bardzo dużo pokory. Mm-hmm. Chciałem podziękować właśnie za to zwrócenie uwagi na pokorę tej kananejki, która,
no właśnie. Mm-hmm.
która jakby doszła do Pana Boga. Dziękuję bardzo. Panowie.
Dzięki. Bóg zapłać. Rzeczywiście ten moment pokory jest tutaj w tej Ewangelii wyakcentowany w kilku punktach oczywiście. Najpierw w tym jej takim właśnie wołaniu bardzo intensywnym. Na pewno ryzykowała właśnie, tak jak uczniowie zareagowali, że zostanie ośmieszona, odepchnięta, bo woła, krzyczy po prostu. Wypowiada głośno cały ten swój ból, cierpienie, które nosi. A potem te kolejne gesty, które mówiliśmy właśnie. Przyszła jednak do Jezusa, upadła przed Nim i prosiła. Prosiła w sposób też taki właśnie dyktowany wielką pokorą, nie jakąś właśnie filozofią pychy, jakby też nie filozofią jakichś roszczeń, ale taką właśnie filozofią człowieka małego, skromnego, który ma pełną świadomość swojej słabości i oczekuje właśnie wszystkiego od Pana.
I mamy kolejne połączenie, bardzo prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Państwu w studiu. I dziękuję również za ten przekaz Słowa Bożego, bo zawsze, również teraz, to inspiruje do jakiegoś głębszego spojrzenia w swoje serce. I tutaj w trakcie słuchania mi się taka refleksja nasunęła, że jeśli chodzi o to pierwsze czytanie, które mówi między innymi o rychłym nadejściu Pana, to ja to rozumiem w ten sposób, że zwrócenie się do Boga zaowocuje wcześniej niż się spodziewam otrzymaniem pocieszenia, ukojeniem w swoich zmartwieniach. A jeśli na przykład Bóg zapowiada przymierze, to dla mnie to oznacza, że On szuka ze mną człowiekiem wspólnej miary. Chce okazać mi swoją bliskość. A potem święty Paweł wzmacnia to jeszcze bardziej, uświadamiając mi, że poprzez oddalenie od Boga, spowodowane grzechem, zostałem jakby powiedzmy obciążony. To oddalenie sprowadza na moją duszę jakiś ogromny ciężar, a pojednanie oznacza powrót do obszaru Bożej radości jeszcze tu na ziemi, co oznacza także w jakimś stopniu, w jakimś sensie przedsmak nieba. Ewangelia zaś ugruntowuje we mnie pewność, że Bóg okazuje miłosierdzie wszystkim, którzy Mu uwierzyli, nawet tym spoza domu Izraela. To tym bardziej mogę oczekiwać Jego przebaczenia ja, jeśli byłem mieszkańcem tego domu, a poprzez grzech doświadczyłem niejako eksmisji. Ale Ewangelia ta również uświadamia mi niepozytywne cechy mojej osobowości. Otóż jeśli już stałem się w jakimś stopniu posiadaczem tego skarbu, jakim jest wiara, to może pojawić się we mnie pokusa, abym się tym skarbem nie dzielił z drugim człowiekiem. I tu właśnie te słowa apostołów odpraw ją. A również Ewangelia mówi mi to, co poprzedni słuchacz stwierdził, że miarą dostępu do tego skarbu, jakim jest wiara, jest pokora. Bo w jakimś innym miejscu mogę usłyszeć, biedak zawołał, a Pan go wysłuchał.
A no właśnie.
To może tyle. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Bóg zapłać zwłaszcza za to podkreślenie tych momentów udręki duchowej związanej z grzechami, bo zarówno Izraela, o którym mówi pierwsze czytanie, czy apostoł Paweł, oddalają po prostu od Pana Boga doświadczenia radości, grzechy, niewierności. I to doświadczenie grzechu, niewierności, buntu może się dwojako skończyć. Może się człowiek zamknąć w tym nieposłuszeństwie właśnie, jakby zakleszczyć, ale może też szukać z niego właśnie wyjścia, mając wrażliwe sumienie, wrażliwą duszę, która będzie wołać o ratunek, tak jak właśnie owa kobieta kananejska.
A na antenie Radia Maryja witamy kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, Jan ze Śląska. Chciałem również podziękować za tą egzegezę krótką, a dosadną. Co prawda słuchacz poprzedni mi wytrącił troszeczkę temat, bo też chciałem zwrócić uwagę właśnie na tą udrękę. Ona była podkreślana tutaj. Ale jest jeszcze inny aspekt właśnie niewłaściwego zrozumienia słowa i tutaj serdecznie właśnie chciałem podkreślić tą wagę, która tutaj jest czyniona właśnie między innymi w tej audycji, już nie mówiąc w ogóle w innych także sytuacjach w Radiu Maryja. I ponieważ zauważyłem to sam w sobie, nawet pewne rzeczy wydawałoby się znając, tak uważałem, jednak pewna interpretacja, może to jest niewłaściwe słowo, ale brak odpowiedniej egzegezy, przyjęcia, zrozumienia słowa również może pociągnąć za sobą rozminięcie się. Również chciałem zwrócić uwagę na aspekt taki, o którym też słuchacz powiedział, z jednej strony pokusa, żeby się nie dzielić z tym słowem z powodu jakiegoś strachu czy coś w tym rodzaju, no nie mówię o jakichś większych prześladowaniach czy coś w tym rodzaju, ale z drugiej strony druga pokusa takiego autosoteryzmu, którą też zauważam, to jest druga strona znowu tego medalu, który jest rozmycie właśnie i utrudnienie przez właśnie też między innymi niewłaściwe zrozumienie, nie podejście rzetelne do egzegezy, może brak czasu, może brak zrozumienia nie wynikającego tylko z braku czasu, bo to też musi być dane i też trafione w odpowiedni, jak to Pan Jezus mówił, glebę żyzną. I też chciałem zwrócić uwagę właśnie, niestety uleciało mi, to może wystarczy, ponieważ byłoby za długo. Tak. Ja chciałem szczególnie na to zwrócić uwagę, ponieważ sam doświadczyłem, jak zrozumienie pewnych krótkich perykop, co istota, co w tym tkwi, jest bardzo pomocne, nawet nie tylko nawet to, co było mówione, ta grzeszność, bo ona być może wypływać również tego powodu, to znaczy może być ułatwiona, bo to nie można powiedzieć, że z tego powodu wypływa, ale może być ułatwiona przez niewłaściwe zrozumienie, już nie wchodząc w relację tego, jak ktoś tam może twierdzić, już będę kończył, że też jak to było tu powiedziane, przyjmiesz sercem i wyznasz słowem, ale tu też ktoś potrafi zamieszać, nie będę powtarzał w jakim aspekcie, w jakim tle, dlatego to jest bardzo istotne, właściwa egzegeza, nakierowanie na właściwy tor. Szczęść Boże, Bóg zapłać za wszystko.
Bóg zapłać, dziękujemy za ten głos, który uzasadnia konieczność naszej audycji. Dziękujemy nade wszystko właśnie Radiu Maryja, że udostępnia nam antenę prawie półtorej godziny co tydzień. Gromadzimy się, jak wiem, przy radioodbiornikach, włączamy w tę audycję, żeby właśnie wspólnymi siłami jak najlepiej, jak najgłębiej wnikać w to, co niesie nam Słowo Boże. Ale wracając jeszcze do wypowiedzi na temat grzechu, rozumienia Słowa Bożego, chcę tutaj, bo te teksty dzisiejsze, to na to zwracają uwagę, zwłaszcza Ewangelia, że jednym z takich kontekstów, który pomaga nam głębiej rozumieć słowa Ewangelii, może być nasze właśnie cierpienie, tak jak w przypadku tej właśnie kobiety kananejskiej, która inspirowana tym wielkim bólem matki z powodu udręczonej córki, rozumie, co znaczy syn Dawida, że to jest Mesjasz, że to jest ktoś, kto przynosi właśnie wybawienie. Na pewno zachowały się w tamtych okolicach również wielkie tradycje o prorokach, którzy, bo wielu proroków działało właśnie w tamtych regionach północy Izraela, zwłaszcza Eliasz, prawda, Elizeusz, więc ta wielka nadzieja na Mesjasza, ona się jakby przybliżyła, skonkretyzowała bardzo, to znaczy syn Dawida, w tym kontekście jej życia właśnie udręczonego ciężką chorobą. I to jest też niesamowicie ważny kontekst, czy klucz pozwalający nam głębiej sięgać, otwierać głębiej teksty Pisma Świętego, poszczególne określenia, tytuły Chrystusa i tak dalej.
Dziękujemy bardzo. Radio Maria, bardzo proszę.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam księdza profesora, kłania się Wanda. I myślę, że czytając dziś o kobiecie kananejskiej, właśnie podziwiamy jej wiarę, upór i pokorę, bo porównuje się nawet do psa.
Nie, musimy zaprotestować. Pani widzę, nie słuchała naszej egzegezy. To nie jest porównanie do psa. Pan Jezus jej nie porównuje do psa.
Tylko... Ona sama się
Nie. To jest po prostu obraz, który mówi zupełnie co innego. Mówi o tym, że chleb na stole jest przeznaczony po prostu dla dzieci. I to jest tak jak pasterz, Mesjasz, który przyszedł do Izraela. I najpierw ma odbudować ten lud. Ten lud ma w niego uwierzyć. I dopiero kiedy ten lud w niego uwierzy, zjednoczy się wokół niego, to dopiero wtedy orędzie o Bogu, orędzie o zmartwychwstaniu może być głoszone właśnie poganom. Taki jest sens tej Ewangelii i byłoby dobrze, gdybyśmy tak właśnie, jakby to powiedzieć, no beztrosko troszeczkę, nie, jakby to powiedzieć, trzymajmy się jednak właśnie interpretacji podawanej przez specjalistów, a kontrolujmy też nasze po prostu określenia, które mogą być lekkim, jakby to powiedzieć, odejściem od prawdziwych intencji tekstu natchnionego.
No i Jezus, widząc jej wielką wiarę właśnie, nagradza ją, mówi, niech ci się stanie, jak chcesz. Bo Chrystus również przyjął upokorzenie aż do śmierci krzyżowej, dlatego, że nas umiłował.
Właśnie, może skoncentrujmy się na tym zdaniu, co pani pięknie tutaj wyakcentowała. Niech ci się stanie, jak chcesz. Czy przypomina to zdanie jakąś inną wypowiedź z Ewangelii? Bo mamy tutaj właśnie niesamowite odwrócenie sytuacji. Mianowicie Matka Najświętsza mówi, niech mi się stanie według Twego Słowa, według Słowa Bożego. Ona jest oczywiście najwyższym przejawem jej wiary i tak dalej, najwspanialszym modelem wiary. Natomiast tutaj Pan Jezus mówi, że w tym naszym dialogu z Panem Bogiem Pan Bóg gotów jest właśnie też wypełniać te nasze najgłębsze pragnienia, zdrowe oczywiście, pod warunkiem, że będzie im towarzyszyć nasza wiara, czyli to bezgraniczne zaufanie Jego dobroci, Jego miłości, Jego obecności w naszym życiu.
I właśnie Jezus uczy nas tej pokornej miłości.
Tak, tak.
Bo tego... w niej właśnie jest ukryta moc zbawiająca tak. człowieka.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Może, ponieważ mamy jeszcze właśnie kolejne dwa telefony, więc...
Może odbierzmy następny telefon. Nasza audycja będzie już powoli zmierzać ku końcowi. Radio Maria, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie księdza profesora Henryka, zawsze obecnego na tej antenie i tak pięknie nam wyjaśniającego słowa pisma pana Jarosława, który mnie połączył. Proszę księdza profesora, nie dalej jak wczoraj właśnie w Centrum Zdrowia Dziecka w Katlicy była modlitwa, nabożeństwo ekumeniczne. Przyjechała grupa kobiet z tak zwanej organizacji kobiet ewangelickich z Kościoła Ewangelicka Augsburskiego, która jako wolontariusze pomaga naszym chorym dzieciom. I nie tylko w sensie opieki czy zabawy, jak to ma teraz miejsce, ale w ciągu całego roku zbierają datki i fundują najrozmaitsze aparaty, inne przybory potrzebne do leczenia dzieci. I kiedy wprowadziłem je do kaplicy, powiedziałem, że ta kaplica jest terenem spotykania się ludzi z Panem Jezusem, często we łzach. Gdyby ta podłoga w kaplicy mogła mówić, to by powiedziała, ile łez wsiąknęło młodych rodziców, matek, ojców, którzy jak owa kobieta kananejska wołają, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, ulecz moje dziecko. I pamiętam w zeszłym roku sytuację, kiedy właśnie tak wołał do Jezusa przed tabernakulum młody ojciec. Bóg powiedział, nie, chłopczyk umarł. Był czas, bo utrzymywaliśmy kontakt przez cały rok. Mówiłem, że z tej śmierci, z tego cierpienia musi być jakieś wielkie dobro. W tym roku urodziła się córeczka zdrowa, śliczna. I właśnie przyszedł do kaplicy, prosząc o chrzest. Bo zrozumiał, że Bóg jest miłością, że Pan Jezus ma czułe serce, że widocznie dojrzała jego wiara, skoro udzielił mu tak wielkiej pociechy. Wyznał wiarę w imieniu tego dziecka ze łzami w oczach i ochrzciliśmy to maleństwo. Ale dlaczego o tym mówię? No bo każdy z nas ma świadomość obecności w życiu Kościoła, które jest jedną wielką rodziną dzieci Bożych. Ożywia nas jedno serce Pana Jezusa. Przychodzi nam z pomocą jeden Duch Święty, Ojca i Syna, który w nas mieszka i który nas prowadzi. I wiem, że na twarzach tych kobiet pojawiły się łzy, kiedy uświadomiły sobie, gdzie są, w jakim miejscu, kiedy sobie zdały sprawę, jak wielką wagą dla przychodzących tu na modlitwę rodziców jest właśnie ta kaplica. Obecność Jezusa, który pozornie wydaje się odpędzać, bo nie spełnia natychmiast prośby, ale jednak kiedy widzi wiarę, przychodzi z pomocą i z tego cierpienia, z tego bólu, z tych łez, rodzi się jakieś wielkie dobro.
A no właśnie, dokładnie tak jak w dzisiejszej Ewangelii, to dwuetapowe działanie.
Bardzo gorąco, księdza profesora, pozdrawiam.
Bóg zapłać, Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać za tę aktualizację właśnie niemal dosłowną dzisiejszej Ewangelii. Taka właśnie dwuetapowe działanie Pana Boga w odpowiedzi na żarliwą modlitwę, w tym przypadku Ojca. Odbierzmy kolejny telefon.
Pewnie już ostatni, 19:23. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mieczysław ze Stalowej Woli. Ja się chciałem odnieść do właśnie tego nowego ludu, który ma postać, który jest już teraz, dziś, wśród nas. Bo Mesjasz został ukrzyżowany. Przyszło do swoich, a swoich go nie przyjęli. I są takie słowa w Piśmie Świętym.
Ale
wszyscy, którzy przyjęli, zostali obdarowani synostwem, przybranym synostwem Bożym. I to jest ten nowy Izrael. I chwała Panu.
Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. Przywołanie fragmentu z prologu Ewangelii Świętego Jana. Właśnie tutaj cała ta dramaturgia została też bardzo mocno wyrażona, że jedni nie przyjęli, inni jednak spośród tego samego narodu wybranego przyjęli, właśnie apostołowie, inni uczniowie, pierwsze kobiety przyjęli i to właśnie przez ich heroiczną wiarę, zaufanie Jezusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, te wielkie Boże dary, Boża miłość, Boże zbawienie dotarły do wszystkich innych ludów. I dlatego dzisiaj stanowimy właśnie Kościół jako jedną wielką rodzinę dzieci Bożych, łącznie z synami Izraela, którzy stali się wyznawcami Jezusa, Mesjasza. Może jeszcze odbierzmy jakiś telefon, jeżeli...
Księże profesorze, akurat w tym momencie o coś jeszcze chyba mamy. Spróbujmy na żywo odebrać. Radio Maria, słucham. Halo, Radio Maria, bardzo prosimy. No niestety nie mamy żadnego połączenia. Chyba poprosimy w takim razie o parę słów podsumowania i cóż przyjdzie nam zakończyć dzisiejsze spotkanie w audycji Szukając Słowa Bożego.
Wysłuchaliśmy trzech fragmentów Pisma Świętego, które koncentrują się wokół problemu jedności rodzaju ludzkiego. W księgach Pisma Świętego ta jedność to jest zjednoczenie narodu wybranego, obdarzonego przymierzem, obietnicami, proroctwami, prawem, czyli narodu żydowskiego i wszystkich innych narodów w jeden wielki lud Boży, wysławiający jednego, jedynego Boga. Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, Boga, który objawił się Mojżeszowi. Z perspektywy nauczania Jezusa Chrystusa, które widzimy w dzisiejszej Ewangelii, nauczania i działania, ten jeden nowy lud Boży, jednoczący w sobie, czy obejmujący zarówno synów Izraela, jak też inne ludy, owych cudzoziemców, o których mówił prorok Izajasz, tworzy się wokół Boga wcielonego, Syna Bożego, który stał się człowiekiem w Jezusie z Nazaretu, wokół Syna Dawida, czyli Mesjasza, który przynosi Boże współczucie, Boże miłosierdzie, Bożą sprawiedliwość, Bożą obecność i Bożą szczodrość dla każdego człowieka, tak dla Izraelity, jak też dla człowieka należącego do jakiegokolwiek innego narodu. Tak więc, przeżywając tę niedzielę, cieszmy się z tego, że orędzie o Bogu żywym, jedynym, miłującym nas Ojcu, dotarło również do naszych narodów, narodów Europy, narodów innych części świata. Dziękujmy też za to wielkie pośrednictwo, które zostało dokonane przez wielkich synów i mężów, mężów wręcz bożych, których Bóg powoływał w narodzie, w ludzie Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza, a więc w narodzie wybranym. Módlmy się również żarliwie, tak jak nas zachęca do tego święty Paweł, aby pomimo dotychczasowego, aktualnego po prostu jeszcze rozdzielenia, różnego rodzaju podziałów, różnic, byśmy jednak podążali ku coraz większej jedności, wrażliwości, serdeczności, aż ostatecznie dojdziemy do pełnego zjednoczenia w naszej wierze, gdy odkryjemy po prostu, iż Bóg jeden, jedyny, prawdziwy, objawił się w jednym Mesjaszu, Mesjaszu Izraela, Jezusie Chrystusie, który jest równocześnie Mesjaszem innych narodów. Bo to tylko w Nim po prostu, zarówno dla każdego Hebrajczyka, jak też dla każdego człowieka z innych narodów, jest obietnica zbawienia, czyli zmartwychwstania, czyli usprawiedliwienia grzesznika, przemienienie grzesznika w sprawiedliwego, obdarzenie go chwałą. Dziękujmy zatem za ten wielki dar, którym jest Chrystus, Syn Dawida, jednoczący wokół swojej osoby zarówno dzieci, które poginęły z domu Izraela, jak też te wszystkie osoby, których w dzisiejszej Ewangelii reprezentuje kobieta kananejska. Cieszmy się, śpiewając słowa psalmu, niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech się narody cieszą i weselą. Niech nam Bóg błogosławi. Niech te słowa psalmu dominują po prostu nad tą niedzielą otwierającą, przygotowującą nas do uroczystości wniebowzięcia Matki Najświętszej, tej, która jednoczy w sobie, reprezentuje właśnie Kościół, nową rodzinę dzieci Bożych, zjednoczoną wokół Jezusa, Syna Dawida, Mesjasza.
Dziękujemy bardzo serdecznie księdzu profesorowi Henrykowi Witczykowi, gospodarzowi dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego. Mówimy już z Panem Bogiem. Do usłyszenia.